co, jak i dlaczego. Porady na 103 i 106 FM.
Krzysztof Bałuch, dzień dobry. Prawa i obowiązki pracowników oraz pracodawców w sprawie warunków sanitarnych obowiązujące do 11 kwietnia. Jak zrobić i używać maseczki ochronne i jak rozumieć zakaz wstępu do lasów, to między innymi tematy wydania specjalnego audycji Co, jak i dlaczego. Jest z nami już Jerzy Łaboński, Okręgowy Inspektor Pracy w Zielonej Górze. Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu.
Jest również Łukasz Szpilski, prawnik, specjalista Państwowej Inspekcji Pracy.
Dzień dobry.
Już mamy rozporządzenie dotyczące praw i obowiązków pracowników i pracodawców właśnie w tym okresie trwania. No, do 11 kwietnia na razie jest to ogłoszone, prawdopodobnie będzie przedłużone, prawda?
Tak, najprawdopodobniej tak będzie, ale też mamy również ustawę zmieniającą ustawę o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 i innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, które też tutaj pewne kwestie w dziedzinie organizacji pracy również reguluje.
Najbardziej istotne rzeczy jakie są?
Z takich najbardziej istotnych rzeczy ja bym tu przekazał kwestie dotyczące bardziej spraw BHP. To chciałbym zwrócić uwagę na to, tak powiem, wiele zapytań było kierowane do Inspekcji Pracy, czyli kwestie dotyczące badań lekarskich pracowników. I tu między innymi ta ustawa dokonała takiej zmiany, że
mówi pan o badaniach okresowych, które się kończą,
tak,
i pracownik bez tego nie mógłby pracować.
Zostały wykonywanie tych badań zawieszone. W związku z tym pracownicy, którzy tak powiem w tym czasie przypadały, tak upływało ich ważność badań lekarskich, będą mieli czas, mogą wykonywać w dalszym ciągu pracę. Natomiast po ustaniu okresu epidemii, czy też stanu zagrożenia epidemią, w ciągu 60 dni będą musieli wykonać te badania lekarskie. Natomiast jeżeli chodzi o badania wstępne, bo to też bez badań wstępnych formalnie pracownik nie może podjąć pracy, a wiadomo, że tak powiem, część pracowych służby medycyny pracy była zamknięta, nie można było takich badań wykonać, więc tu ustawodawca nam dopuścił sytuację, że inny lekarz, w tym przykład lekarz rodzinny, będzie mógł przeprowadzić takie badanie i wystawić odpowiednie orzeczenie w tym zakresie, które będzie miało ważność do 30 dni również do czasu odwołania stanu epidemii.
A lekarz może wystawić na przykład na podstawie historii leczenia, prawda, pacjenta, bo
którego zna. Podejrzewam, że lekarz rodzinny, nawet można powiedzieć, lepiej zna pacjenta w tym momencie, prawda, może nie znać jak gdyby warunków pracy, orientować się na tyle przepisach w tym zakresie, że tak powiem, co do zagrożeń wynikających z faktora wykonania pracy, ale wiadomo, sytuacja nadzwyczajna, w związku z tym taka sytuacja jak gdyby została przez ustawodawcę dopuszczona. Co jeszcze tutaj takie dosyć istotne, które tutaj częste pytania były zadawane do Okręgowego Inspektoratu Pracy, to jest kwestia, w której zajął stanowisko Główny Inspektor Pracy, na to chciałbym też zwrócić uwagę. Chodzi o kwestię szkoleń w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. I tutaj Główny Inspektor Pracy poszedł w kierunku, że jeżeli chodzi o szkolenia wstępne ogólne, to mogą być one realizowane za pomocą samokształcenia, czy też, tak powiem, za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Jeżeli chodzi o szkolenia okresowe, również podobnie, jeżeli chodzi na stanowiska pracownicze, bo te miały zawsze ograniczenie takie, że taka forma była, tak powiem, niewskazana do tego typu szkoleń. Natomiast tutaj inspektor się przychyla do tego, żeby w takiej formie te szkolenia były przeprowadzone. Egzamin sprawdzający przeprowadzony, żeby został po zakończeniu stanu epidemii jak najszybciej. I również jeżeli chodzi, tak powiem, o szkolenie wstępne na stanowisku pracy, bo to jest taki najbardziej przygotowujący pracownika do pracy, tu niestety, tak powiem, głównie sprawozdanie na stanowisku, zresztą moim zdaniem słusznie, że takie dopuszczenie do pracy bez tego szkolenia jest niedopuszczalne, więc musi być zrealizowane, ale to jest szkolenie, gdzie w zasadzie jest, tak się mówi, jeden na jeden, czyli jeden pracownik, osoba kierująca pracą, organizująca pracę na danym na przykład dziale, wydziale, jeden do jeden z osobą, którą jest podawana szkoleniu, w związku z tym to jest kwestia zachowań odpowiedniej odległości, odpowiednich zasad.
Ale to szkolenie nie może być online? To jeden na jeden?
No, raczej nie, no bo to jest szkolenie, w którym, tak powiem, pracodawca czy osoba kierująca pracownikiem ma nauczyć bezpiecznego wykonywania tej pracy.
Czyli musi pokazywać na miejscu, jak to wszystko...
Musi pokazywać, dokładnie, więc no tutaj w takich przypadkach raczej to jest niemożliwe, żeby zdalnie to przeprowadzić. Ma sprawdzić, czy ta osoba również poprawnie wykonuje tą pracę, przeprowadzić sprawdzenie, więc no raczej tak powiem zdalnie, byłoby to trudne do wykonania. O czym to ewentualnie jeszcze chciałbym Państwu i Pan Rektorowi i Państwu przepowiedzieć, to jest o fakcie, że tak powiem, który wynik z tej ustawy, który nie bezpośrednio inspekcji dotyczy, ale inspekcja pracy również kontroluje te kwestie, a mianowicie kwestie decyzji na urządzenie podlegające dozorowi technicznemu. I tutaj ustawodawca również wprowadził taką możliwość, że na wniosek eksploatującego można odroczyć termin wykonania badań technicznych i zezwolić na eksploatację urządzenia technicznego na okres, z tym, że warunkiem jest właśnie złożenie wniosku do urządzenia technicznego. Jeżeli termin badania urządzenia technicznego, które podlega dozorowi technicznemu, upływa, można zgłosić taki wniosek o przedłużenie ważności tego badania. Więc jak gdyby tutaj jest taka możliwość wprowadzona przez ustawodawcę. No i kwestia tutaj, to co w tym rozporządzeniu, które pan redaktor wspominał, czyli rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z zachowaniem stanu epidemii, kwestia no, dostarczania tych środków ochronnych w postaci rękawiczek jednorazowych lub środków do dezynfekcji rąk oraz zachowania tej odległości pomiędzy stanowiskami pracy wynoszącymi co najmniej 1,5 metra. I tutaj no, często mieliśmy pytanie, jak to wygląda, co jest to stanowisko pracy. Kwestia stanowiska pracy reguluje nam rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, gdzie w paragrafie 2 punkcie 8 stanowisko pracy zdefiniowane, jak rozumie się, przez to przestrzeń pracy wraz z wyposażeniem środki i przedmioty pracy, które pracownik lub zespół pracowników wykonuje pracę. Więc no tutaj tak powiem, nie tylko samo miejsce, gdzie pracownik siedzi, ale również tą przestrzeń, której pracownik w związku z wykonaniem pracy się porusza, jest tą przestrzenią pracy. Mogą być to też stanowiska wieloosobowe, w związku z tym no tutaj trzeba byłoby odpowiednie środki przedsięwziąć i tu jest taki element, na który bym zwracał uwagę już nawet wcześniej, należało zwrócić uwagę, że na tych stanowiskach pracy, gdzie występuje troszkę i większe zagrożenie w tej chwili w związku z tą sytuacją, którą mamy, no należało przeprowadzić ponowną ocenę ryzyka zawodowego, no i przedsięwziąć odpowiednie środki, no chociażby w takiej sytuacji, czy nie zastosować dodatkowych środków w postaci maseczek, czy w postaci przyłbic i tak dalej, innych środków chroniących przed możliwością zakażenia.
Tym bardziej, że dyskutuje się ciągle o tym, czy w przestrzeni publicznej nie będą wkrótce obowiązywać noszenie masek. A jeszcze chciałem zapytać, czy to, mówił pan o pracownikach, ale to chodzi o pracowników etatowych, czy tych, którzy na przykład w danym zakładzie akurat no, mogą też wykonywać umowy zlecenia?
No, tutaj ustawodawca, jeżeli chodzi minister bardziej w tym momencie, bo to chodzi o rozporządzenie Rady Ministrów, wskazuje również, że osobom zatrudnionym niezależnie od podstawy zatrudnienia, w związku z tym także różnego typu inne umowy o pracę, czy o pracę, umowy cywilne, czyli umowa zlecenie, czy umowa o dzieło, również, tak powiem, osoby wykonujące na tej podstawie pracę, powinny być przez osobę organizującą pracę wyposażone w te środki.
Czy także ustawa determinuje, czy wskazuje także zasady pracy zdalnej?
To wynikało z wcześniejszych...
Tutaj nic się nie zmieniło, tak?
Tu się nic nie zmieniło, tak. To na ten moment pozostało.
Jakie jeszcze warunki trzeba spełnić, żeby zachować pełne bezpieczeństwo i jakie obowiązki spoczywają na pracownikach w tej sytuacji?
No, pracownicy oczywiście powinni mieć też, tak powiem, tą świadomość, że jeżeli no, jest to jakiś stan chorobowy, to w tym momencie warto tego pracodawcę jak najszybciej o tym stanie poinformować, no, żeby zapobiec temu zakażeniu. Być może pracodawca zdecyduje się na podjęcie działań, tak powiem, zwalniających pracownika z wykonywania pracy w tym zakresie. Więc no, trudno jednoznacznie, tak powiem, wskazywać, bo tu każdy przypadek jest jednościowy i tak zwracam uwagę na kwestię tej oceny ryzyka, bo jakby na każdym stanowisku występuje inna organizacja pracy, inne są te zagrożenia i w tym momencie ta analiza przeprowadzona do konkretnego miejsca, dla konkretnego stanowiska pracy, dla konkretnej osoby nawet w tym momencie, no, powinna dać odpowiedź na to, jakie środki powinny być w tym momencie przedsięwzięte przez pracodawcę.
Wiadomo, że pracownicy też mają swoje przerwy na śniadanie, w tym momencie mają niekiedy małe pomieszczenia. Czy to też jakieś jest...
No więc warto byłoby też o tym właśnie pomyśleć, że jeżeli, tak powiem, mamy te pomieszczenia niewielkie, a te, tak powiem, przemieszczenia mogą być w jaki sposób były mniejsze, ponieważ tam się przewiduje odpowiednio dla najliczniejszej zmiany, ile tam osób w tych pomieszczeniach może przerywać, to też organizować te przerwy w ten sposób, żeby no, ograniczyć ilość osób w pomieszczeniu w takiej sytuacji, tak żeby zachować te wszystkie odległości bezpieczeństwa, no i tak powiem, przepisy sanitarne, żeby były spełnione.
Niektórzy pracodawcy wprowadzają pracę rotacyjną, no, zobligując część załogi do tego, żeby przychodziła w innych godzinach, nie pozostała część, z racji tego, żeby po prostu uniknąć wzajemnych zarażeń. Czy to jest usankcjonowanie prawne? Czy musimy wykonywać tego rodzaju polecenia pracodawcy?
No wszelkiego typu pomieszczenia, polecenia w zakresie organizacji pracy pracodawcy są, tak powiem, obowiązkiem pracodawcy, pracownika do wykonania. Tu nawet na marginesie mogę wspomnieć, że ta ustawa, o której tu wspominałem, reguluje kwestie takich pewnych rodzajów wykonywania pracy ze względu na, tak powiem, funkcjonowanie w życiu codziennym, tak powiem, że pracodawca jest zobligowany w takich tego typu przedsiębiorstwach, a mogę tu wymienić takie przedsiębiorstwa jak zaopatrzenia w energię, surowce i paliwa, sieci teleinformatyczne, zaopatrzenie w wodę, firmy transportowe, do tego, że pracodawca w związku z zapewnieniem jakby ciągłości funkcjonowania również może zobowiązać pracowników do, tak powiem, przeorganizować tą pracę, by zapewnić ciągłość wykonywania tej pracy, zakazać na przykład, czy zaprzestać udzielania urlopów wypoczynkowych tego typu pracownikom, nawet urlopów w tym momencie na żądanie ze względu na potrzebę funkcjonowania tego typu przedsiębiorstw.
Ale to w niektórych tylko branżach, tak?
Tak, to w niektórych branżach, tak jak tutaj mówiłem, tu się w ustawie wspomina o funkcjonowaniu systemu biletów infrastruktury tak zwanej krytycznej. Tutaj, tak jak przywołałem wcześniej, chodzi o przedsiębiorstwa, które zajmują się zaopatrzeniem w energię, surowce energetyczne i paliwa, sieci informatyczne, zaopatrzeniem w wodę, firmy transportowe. Tutaj ze względu na to również firmy, które działają na rzecz tych przedsiębiorstw, pracodawcy mogą, tak powiem, podjąć tego typu, tak powiem, działania w celu zapewnienia ciągłości funkcjonowania.
Panie Łukaszu, zapytam także o to, czy ewentualnie pracownik może powiedzieć, że no, boi się, ponieważ te warunki odległości na przykład nie mogą być zachowane i pracodawca każe mu wykonywać czynności wspólnie z innym pracownikiem, który jest, no, może być podejrzany o to, że jest trochę niedysponowany. Czy my możemy wtedy odmówić wykonywania zajęć?
Tak, to znaczy w kodeksie pracy macie państwo artykuł 210, który obowiązywał zawsze i jest od 1974 roku, który mówi o tym, że jeżeli pracodawca nie zapewnia bezpiecznych, higienicznych warunków pracy i to, w jaki sposób grozi nam życia lub zdrowiu, to w tym wypadku pracownik może powstrzymać się od wykonywania pracy, ale powinien o tym powiadomić pracodawcę. Jeżeli ta sytuacja się nie zmienia, czyli nie pracodawca nie dostosowuje tych warunków do tego, żeby one były bezpieczne i zgodnie z warunkami higienicznymi, to w tym wypadku może pracownik odmówić wykonania pracy, opuścić miejsce wykonywania pracy i wtedy z tego powodu nie powinien ponosić negatywnych konsekwencji, czyli powinien otrzymać wynagrodzenie za wykonaną pracę.
Tutaj jest też ustawa, która mówi o tym, że poruszając się pieszo, powinniśmy zachowywać w grupie nieprzekraczającej dwóch osób w odległości nie mniejszej niż 2 metry od siebie, ale to nie zawsze wskutek różnych działań w zakładzie pracy jest to możliwe. Czy to wtedy ten przepis musi być stosowany, czy możemy, że tak powiem, przymknąć oko na tego rodzaju zapisy?
Jeżeli chodzi o zakłady pracy, właśnie tego rozporządzenia Rady Ministrów dotyczy stanowisk pracy i tam się mówi dokładnie o 1,5 metra, tak? Tak. Między poszczególnymi tak zwanymi stanowiskami pracy, które zostały też z niego wskazane. Te 2 metry, one dotyczą jakby przemieszczania się poza budynkami, natomiast wiadomo, że należy i też tutaj zachować tą bezpieczną odległość, żeby tutaj tej styczności między poszczególnymi osobami nie było, nie?
A jeżeli sytuacja, że tak powiem, no, nie ma pracowników, to pracodawca może spowodować z racji tego, żeby zachować ciągłość produkcji, że możemy pracować więcej niż normalne 8 godzin, może nas wezwać do odbywania pracy?
To znaczy, jeżeli chodzi o polecenie pracodawcy, rozumiem, że chodzi panu o wykonywanie pracy w godzinach liczbowych, to oczywiście ze względu na szczególne potrzeby zawsze pracodawca może takie polecenie złożyć, wydać pracownikowi, no i wtedy pracownik jest zobowiązany co do zasady wykonać takie polecenie, ponieważ no, praca w godzinach nadliczbowych no, nie jest jakby sprzeczna z przepisami prawa i co do zasady pracownik jest zobowiązany do wykonania takiego polecenia pracodawcy.
A ile czasu możemy pracować, ile godzin możemy pracować nieprzerwanie?
Tak, i to jest bardzo ciekawe pytanie, co pan powiedział, ponieważ tutaj wprowadzają pewne zmiany. Ta ustawa, która została zmieniona 31 marca 2020 roku, ponieważ co do zasady odpoczynek dobowy to jest 11 godzin, tak? Czyli jeżeli doba ma 24, no to w każdej dobie powinno być zachowane co najmniej 11 godzin nieprzerwanego odpoczynku. Natomiast ta ustawa wskazuje, że w przypadku przedsiębiorcy, który nastąpił spadek obrotu gospodarczego z powodu COVID-19 i nie zalega zobowiązaniami podatkowymi albo składkami na ubezpieczenie, w tym wypadku ona może skrócić okres odpoczynku dobowego do 8 godzin i tygodniowego do 32 godzin, przy założeniu, że powinien być ten odpoczynek dobowy równoważony w ciągu 8 tygodni. Czyli teraz, jeżeli doba ma 24 godziny, odpoczynek 8 godzin, no to tutaj nawet w ramach godzin nadliczbowych może łącznie okazać się, że pracownik będzie wykonywał 16, może wykonywać te 16 godzin.
O czym jeszcze powinniśmy wiedzieć związane z, pytanie jest oczywiście związane z faktem tej nowej ustawy powodowanej pandemią.
Tak, bo ta ustawa przede wszystkim wskazuje nam na pewne rozwiązania dotyczące pracodawców, przedsiębiorców albo osób wykonujących pracę na podstawie umów cywilnoprawnych. Ona mówi między innymi o dofinansowaniu do wynagrodzenia, o które może się starać pracodawca, na przykład z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. To jest możliwe w przypadku przestoju ekonomicznego albo obniżenia wymiaru czasu pracy, czyli w sytuacji, kiedy zakład jest zamknięty i pracownicy nie mogą bez swojej przyczyny wykonywać pracy, ale również w sytuacji, kiedy zakład funkcjonuje, ale jest spadek obrotów i wtedy postanawia obniżyć wymiar czasu pracy. W takiej sytuacji pracodawca może obniżyć wynagrodzenie albo może obniżyć wymiar czasu pracy i w związku z tym może domagać się właśnie dofinansowania do wynagrodzenia pracowników z tego Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Jednak musi spełnić pewne przesłanki. Tam chodzi o spadek obrotu gospodarczego, o tym, żeby nie zalegał ze składkami na ubezpieczenie czy z obowiązkiem podatkowym i żeby również nie było przesłanek do ogłoszenia upadłości. Co jest istotne, pracodawca w przypadku postoju ekonomicznego może obniżyć wynagrodzenie do 50%, jednak nie mniej niż do wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, albo pracodawca może obniżyć wymiar czasu pracy o 20%, natomiast nie mniej niż do pół etatu. I te warunki, które mówią o obniżeniu wynagrodzenia albo obniżeniu wymiaru czasu pracy, pracodawca jest zobowiązany zawrzeć w porozumieniu, które będzie uzgodnione z partnerem społecznym. To znaczy albo ze związkami zawodowymi, jeżeli ich nie ma w zakładzie pracy, to wtedy z co najmniej dwoma przedstawicielami pracowników wybranych w dany sposób, przyjętych u konkretnego pracodawcy. I takie porozumienie musi być dostarczone do Państwowej Inspekcji Pracy, do właściwego okręgowego inspektora pracy w ciągu 5 dni roboczych od momentu zawarcia porozumienia. I faktycznie teraz codziennie dostajemy faktycznie bardzo dużo takich porozumień, które właśnie dotyczą tych dwóch aspektów, czyli obniżenia wynagrodzenia i obniżenia wymiaru czasu pracy, co powoduje między innymi do otrzymania właśnie dofinansowania do wynagrodzenia poszczególnych pracowników.
Trzeba się dobrze wczytywać tę ustawę, bo ona dopiero jest, jak powiedziałem, świeża, niedawno weszła w życie i z Państwa pomocy także można korzystać, dzwoniąc, prawda, po informacje związane właśnie z realizacją wymogów tej
ustawy. Jeżeli chodzi, panie dyrektorze, o telefony, to niestety, że tak powiem, mamy w tej chwili centralną informację. Natomiast jeżeli chodzi o zapytania wszelkiego typu kierowane na korespondencyjny nasz adres mailowy, jak najbardziej, tak powiem, jesteśmy tutaj w stanie udzielać odpowiedzi.
Dziękuję bardzo. Przypomnę, że naszymi gośćmi był Jerzy Łaboński, okręgowy inspektor pracy w Zielonej Górze oraz Łukasz Szpilski, prawnik, specjalista Państwowej Inspekcji Pracy. Dziękuję panom bardzo.
Dziękuję bardzo. Do widzenia.
Co, jak i dlaczego? Porady na 103 i 106 FM.
Austria, Słowacja, Czechy wprowadzili obowiązek noszenia masek po opuszczeniu domu w miejscach publicznych. Światowa Organizacja Zdrowia ponownie ocenia swoje wytyczne w sprawie właśnie noszenia masek w miejscach publicznych. Jest z nami Wojciech Perekitko, lekarz rodzinny. Witam panie doktorze.
Dzień dobry panie rektorze, witam państwa.
Jak jest z tymi maskami? Na początku pamiętam, że specjaliści mówili, że to nie ma sensu, bo one nie są w stanie zatrzymać tego wirusa, że i tak będziemy je dotykać, tym bardziej jeszcze pogorszymy sytuację. Teraz jakby ta sytuacja, te dyskusje trochę idą innym torem.
Tak, to wynika z tego, że ten wirus jest dla nas nie do końca, jeszcze był od początku taki znany i uczymy się przebiegu tej choroby, nabieramy doświadczenia i my jako lekarze jesteśmy po to, żeby służyć, żeby zdobywać wiedzę, poprawiać ją i służyć tą wiedzą przede wszystkim naszym pacjentom, bo to inaczej nasza praca nie miałaby sensu. Okazało się w przebiegu danych, które mamy z Chin, Tajwanu, Korei, że bardzo wielu pacjentów, którzy są chorzy i na COVID-19, czyli są zakażeni wirusem, nie mają prawie żadnych albo bardzo dyskretne objawy. Więc tacy pacjenci, tacy ludzie, nawet nie wiedząc o tym, że są zakażeni, chodzili normalnie do pracy, zachowywali się w sposób swobodny jak normalnie, a okazało się, że potrafią, nie mając sami objawów, zarażać inne osoby. Z czego to wynika? Otóż wynika to troszeczkę z fizjologii, mianowicie podczas mówienia, ja już nie mówię o kaszlaniu, ale nawet podczas mówienia z naszych ust wydobywa się aerozol. Chcąc czy nie chcąc, takie cząsteczki się wydobywają, kropelki z naszych ust i niestety okazało się, że ci pacjenci, którzy nawet nie mają objawów choroby, transmitują poprzez wydzielanie z ust również tego wirusa. Różne doniesienia się pokazały, na jaką to jest odległość. Z tych danych, które teraz zebrałem, wydaje się, że 2 metry to jest najgorsza strefa rażenia. Stąd, mając te dane z Chin, z Korei, okazało się, że osoby, które zakładają maseczkę, taką zwykłą, nieprofesjonalną, bez filtra, zmniejszają, chronią jakby nie siebie, nie taka jest idea noszenia maseczek, żeby chronić siebie, tylko żeby chronić innych, bo poprzez założenie maseczki, takiej zwykłej, bawełnianej, lnianej, powoduje, że ta transmisja z ust osoby, która jest zakażona, jest prawie żadna. W związku z czym to powoduje bezpieczeństwo w przestrzeni publicznej, bo tam zalecamy te maseczki.
Jak zrobić taką maseczkę? Bo wiadomo, że w handlu tych maseczek niestety dostać nie możemy.
Oczywiście, że tak. I tutaj proszę, żebyście państwo nie wykupywali, nie zdobywali tych maseczek profesjonalnych, bo to nie o to chodzi. Te maseczki profesjonalne z odpowiednimi filtrami, one muszą być zarezerwowane dla personelu medycznego, który najbardziej tego potrzebuje, który chroni pacjentów chorych już na COVID-19. Naszym celem jest rozpropagowanie noszenia maseczek takich zwykłych. Myślę, że zrobienie maseczki takiej bawełnianej z domieszką elastanu, z lnem czy lnianych, czy nawet z fizeliny, to nie jest problem dla gospodarstwa domowego. Myślę, że każdy z nas ma taki materiał w domu. Nasze drogie panie, czy nawet niektóre firmy, które teraz potrafiłyby uszyć takie maseczki, myślę, że to nie byłby problem, żeby tego uszyć na tyle, żeby wszystkich mieszkańców naszego województwa zabezpieczyć takie maseczki.
A można w takim na przykład koszulkę bawełnianą, starą, przeznaczyć na to, żeby sobie uszyć maseczkę samemu? I jak często w takim razie ją trzeba dezynfekować? W jaki sposób ją dezynfekować? Aha. Prać, prasować?
My jako Okręgowa Rada Lekarska na naszej stronie jakby przygotowaliśmy taką informację, z jakich materiałów i jak ta maseczka, jaka powinna być jej charakterystyka, żeby była w miarę bezpieczna. Oczywiście, że tkanina bawełniana z koszulki jak najbardziej mogłaby się nadać. Okazało się, że taka maseczka, wystarczy, że wypierzemy ją w temperaturze 60 stopni, albo nawet wsadzimy do piekarnika i półgodzinne jakby takie odkażanie, w cudzysłowie, takiej maseczki bawełnianej w piekarniku w temperaturze 60 stopni wystarczy, żeby unicestwić i zabić wirusa, który ewentualnie mógłby się znaleźć na takiej maseczce.
A prasowanie?
Prasowanie też. Jak najbardziej każdy każdy z tych działań byłoby wskazane.
Jest jakiś lepszy albo gorszy materiał, czy to jest bez znaczenia?
W swojej charakterystyce, które powiesiliśmy na stronie, dokładnie to opisaliśmy, w jaki sposób, tam jest certyfikat standard 100 EcoTex, dla tych, którzy się zdają zapewne, dla firm, które mogłyby zacząć produkować takie maseczki. Myślę, że to wystarczy, żeby takie produkować, ale nawet w swoim własnym zakresie takie maseczki warto wyprodukować. Myślę, że one są wyrazem troski przede wszystkim o innych ludzi i wynikają z fizjologii, dlatego jakby zalecamy ich noszenie. Jak Państwo obserwujecie, również retoryka WHO, czy nawet naszego ministerstwa się troszeczkę zmienia i myślę, że z tych rekomendacji być może prędzej czy później będą zalecenia dosyć takie twarde, żeby jednak nakazać ludziom, którzy muszą wyjść do przestrzeni publicznej, żeby założyć takie maseczki.
Widziałem także, niektórzy zakładają maseczki stolarskie albo też lakiernicze. Czy to też tak samo działa? Może trochę trudniej jest oddychać, ona obejmuje.
Trudno mi jakby tak ogólnie się wypowiadać na temat, nie znam jaki jest skład takich maseczek. Na pewno wiem na pewno, że każde ograniczenie aerozolu, który wydobywa się tak czy tak podczas naszego mówienia, jest dobrym środkiem w zapobieganiu, w rozprzestrzenianiu się wirusa SARS czy koronawirusa.
Mówiło się także, że oczy są tym elementem wrażliwym, gdzie może ten wirus
tak,
się do nas dostać. To co, okulary w takim razie?
Tak, oczywiście. I właśnie jednym z zadań maseczek ma być to, bo mamy założoną maseczkę na buzi, tak czy tak ona chroni przed tym, że dotykając dłonią, nie dotykamy bezpośrednio naszych ust, ale dotkniemy maseczkę. Tak czy tak my chcąc, nie chcąc dotykamy naszej twarzy nawet kilkanaście razy w ciągu doby. Wiemy, że przestrzegamy przed tym, ale pewne odruchy są nie do opanowania. I maseczka ma również to zadanie, żebyśmy nie dotykali bezpośrednio swoich ust, ale dotkniemy maseczkę. W związku z czym po zdjęciu domu maseczki i po jej odpowiednim potem dysterylizowaniu, w cudzysłowie oczywiście, czyli wypraniu albo w założeniu do piekarnika, to powoduje unicestwienie tego wirusa. Więc jakby jest to taka dodatkowa ochrona przed bezpośrednim przeniesieniem wirusa z ręki do ust czy do oczu.
Ale zaleca pan także noszenie okularów? Teraz słońce, to będziemy słoneczne nosić, bo to też... Czy takie...
Oczywiście, że tak. Okulary, nawet te zwykłe słoneczne, każda taka bariera, która uchroni nas bezpośrednio przed dotknięciem dłońmi oczu czy ust, jest bardzo dobra i taką chcielibyśmy Państwu polecić. Oczywiście potem wystarczy ją wysterylizować w domu, przemyć środkami odkażającymi, które mam nadzieję Państwo macie, które mogą również służyć do odkażania okularów.
Jeszcze jedno pytanie mam, bo według ekspertów Światowej Organizacji Zdrowia sama kwarantanna niestety nie sprawi, że koronawirus zniknie. W ten sposób tylko dajemy sobie więcej czasu na pozostanie zdrowym, a organizacje, państwa, szpitale będą miały więcej czasu na przygotowanie szczepionek i znalezienie leku na tę chorobę, na koronawirusa. Czy to znaczy, że wszyscy, jak nie będzie szczepionki, będziemy musieli przejść tę epidemię?
To wynika z pewnej charakterystyki epidemii. Uważa się, że jeżeli 70-80% społeczeństwa przechoruje daną chorobę, to wtedy będzie chroniło jakby pozostałą część społeczeństwa, którzy nie mieli kontaktu z tym wirusem. Naszym zadaniem jest przede wszystkim, pewnie Państwo słyszeliście ten termin, spłaszczenie ilości zachorowań. Proszę zobaczyć, co się stało we Włoszech, jeżeli w krótkim czasie nagle zachorowała ogromna ilość chorób. Wtedy zabrakło, po prostu służba zdrowia była niewydolna. Moi koledzy ze szpitala nie będą mogli ratować tych najciężej chorych, którym będzie potrzebny respirator albo tlenoterapia, jeżeli w krótkim czasie będzie ogromna ilość zachorowań. Stąd nasze działania i również nas lekarzy i również Ministerstwa Zdrowia jest po to, żeby spłaszczyć ilość zachorowań, żeby tych zachorowań było jak najmniej i żeby to rozłożyć w jak najdłuższym okresie po to, żeby ci najciężej pacjenci, najciężej chorzy mieli możliwość dostępu do ochrony zdrowia i do leczenia w warunkach szpitalnych. Ich przede wszystkim chronimy takimi postępowaniami.
Dziękuję bardzo za rozmowę. Przypomnę, że naszym gościem był lekarz rodzinny Wojciech Perekitko. Dziękuję panie doktorze.
Panie, dziękuję ślicznie. Pozdrawiam.
Czyli jednym słowem musimy po prostu trzymać się tych rygorów, które zostały wprowadzone. Między innymi Lasy Państwowe od piątku wprowadziły tymczasowy zakaz wstępu do lasów i parków narodowych. Obowiązuje ten zakaz na razie do 11 kwietnia i w komunikacie czytamy, że ta decyzja powodowana jest między innymi tym, że wiele osób wybiera się w weekend do lasu, na miejsca pikników, spotkań towarzyskich, co może, jak słyszeliśmy, przyczynić się do rozprzestrzeniania tego koronawirusa. Jest z nami dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Zielonej Górze, Wojciech Grochala. Witam panie dyrektorze.
Dzień dobry panu, dzień dobry radiosłuchaczom.
Panie dyrektorze, proszę wyjaśnić dokładnie nam, na czym ten zakaz wstępu do lasów polega. Czy rzeczywiście nikt nie może wejść do tego lasu? Czy są jakieś osoby, które do tego lasu mogą wejść, bo są na przykład drogi międzyleśne między wioskami?
Ja na początek przypomnę, że ten zakaz został wprowadzony przez Lasy Państwowe, ale na wyraźną tutaj sugestię Rządowego Centrum Zarządzania Kryzysowego. Bo jeśli chodzi o zakazy wstępu do lasu, to one zostały uregulowane w ustawie o lasach, gdzie mówi się, że las jest ogólnie dostępny dla społeczeństwa. Ale tutaj podstawą prawną nie jest ustawa o lasach, tylko podstawą prawną jest ta specustawa, która daje uprawnienia rządowi i w tym wypadku temu Rządowego Centrum Zarządzania Kryzysowego do podjęcia takich decyzji. Ona została nam przekazana, ta rekomendacja, i my ją wdrożyliśmy. A teraz wracając do pańskiego pytania, to odpowiem, że tam jest ściśle sprecyzowane, że wszyscy nieuprawnieni do korzystania z lasu nie mają wstępu do lasu. Nieuprawnieni, czyli ci, którzy nie wykonują prac w lesie lub również mogą przecież służby, bo przez tereny leśne przebiegają linie energetyczne, w związku z powyższym służby utrzymujące ruch, przebiegają linie kolejowe, więc i również te służby, są cieki wodne, które podlegają polskim wodom i również na terenie lasu wykonywane są różne badania naukowe, które służą później społeczeństwu, więc część tych badań nie można przerwać, ponieważ na przykład ten aspekt wiosenny jest ważny, ten okres wiosenny. W związku z powyższym te grupy ludzi zostały jak gdyby uprawnione do tego, że mogą do lasu wstąpić. Dużo nieporozumienia i dużo szumu takiego medialnego pojawiło się, jeśli chodzi o myśliwych. Więc przypomnę jeszcze też jednoznacznie, żeby to było powiedziane. Jeśli chodzi o myśliwych, oni nie mają uprawnienia do tego, żeby wykonywać polowanie w lesie. Mają uprawnienia do tego, że mogą polować, ale poza lasem, czyli na terenach polnych. To jest dla nas ważne również z tego powodu, że jesteśmy, tak jak to państwo wszyscy wiecie, w strefie zagrożenia ASF-em. I ten okres wiosenny, polowań wiosennych jest bardzo istotny, dlatego że w tej chwili na polach są bardzo niskie uprawy i jest bardzo łatwo doprowadzić do tego, żeby rozrzedzać populację dzików, bo jednym z tych czynników przemieszczających chorobę są właśnie dziki, w związku z powyższym tutaj myśliwi muszą polować, ale jednak zostali wyłączeni z lasu. Zresztą dosyć słusznie, ponieważ w tej chwili też zwierzyna o tej porze roku, wiosną, wychodzi na pola żerować i rzeczywiście łatwiej jest jak gdyby tę selekcję przeprowadzić.
A co z ludźmi, którzy mieszkają właśnie w małych miejscowościach, które otoczone są lasem?
To jest bardzo istotne, też dobre pytanie. W naszym rejonie, gdzie mieszkamy, jest bardzo wysoka lesistość. Mamy sytuację taką, że prawie 50% powierzchni naszego województwa jest lasem pokryte. Jest mnóstwo miejscowości, a często małych osad położone w lesie, które no ludzie muszą do nich dotrzeć. W związku z powyższym tutaj oczywiście te obostrzenia ich nie dotyczą, dlatego że te osoby no muszą dotrzeć do domu, czy wydostać się do pracy, czy jakieś zakupy. W związku z powyższym oczywiście tutaj nie mają uprawnień tego, żeby się sobie spacerować po lesie, ale do tego, żeby się przemieszczać do domu, do pracy, jak najbardziej są uprawnieni. Również ten okres, bo nie wiem, jak ta długa choroba będzie się rozprzestrzeniała, ale ten okres wiosenny jest tutaj często również związany z pracami takimi wokół pasiek, a wiele pasiek jest również lokalizowanych w lesie i tutaj również pszczelarze na pewno będą mieli uprawnienia, jako te osoby uprawnione do tego, że mogą te swoje pożytki zbierać w lesie, ustawiając właśnie posiłki.
A jeżeli na przykład jedziemy samochodem i no jesteśmy zmęczeni, bo służbowo jedziemy, czy możemy skorzystać z leśnego parkingu? Tych parkingów trochę jest.
Znaczy parkingi w tej chwili, tą rekomendację, o której mówiłem, tego Rządowego Centrum Zarządzania, zostaliśmy zobligowani do zamknięcia wszystkich parkingów. W związku z powyższym te parkingi zostały zamknięte, więc z nich nie można korzystać, a przynajmniej zostały, bo być może fizycznie nie było możliwości zamknąć, ale jak gdyby zostały poinformowane, tam są informacje, że nie można z nich korzystać. Natomiast no wiadomo, że człowiek przemieszczając się, jadąc samochodem, bardzo często potrzebuje się zatrzymać, potrzeba jakiejś fizjologicznej, to przecież my też jesteśmy rozsądnymi ludźmi i nie będziemy z tego powodu gonić naszych tutaj mieszkańców, bo to przecież nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby się zachować rozsądnie i muszę pochwalić mieszkańców naszego województwa, bo rzeczywiście zachowują się bardzo rozsądnie. Muszę powiedzieć, że ten miniony weekend był po prostu wspaniały. Państwo się zachowaliście po prostu naprawdę wspaniale. Bardzo mało osób próbowało jak gdyby złamać ten zakaz. Najlepiej świadczy o tym, że tylko zostało przez służbę leśną dokonane 11 pouczeń. Jeden mandat za nielegalny wjazd do lasu. W związku z powyższym przy takim dużym obszarze i takim wysokiej lesistości to świadczy o naprawdę wielkiej dyscyplinie, czyli o zrozumieniu, że tak naprawdę to wszystko, te działania, które podejmujemy, to nie służą temu, żebyśmy działali wbrew społeczeństwu, tylko działamy prospołecznie, dlatego że chodzi o to, żebyśmy wszyscy zabezpieczyli się przed rozprzestrzenianiem się tej choroby, bo ten wirus jest niewidoczny. Nam się wydaje, że go nie ma, ale powinniśmy go traktować wręcz jak takiego żołnierza, snajpera, który gdzieś tam za nami, czyha na nas, nie wiadomo gdzie i kogo i kiedy trafi. W związku z powyższym tutaj wykazaliśmy olbrzymią odpowiedzialność, za to bardzo chciałbym wszystkim podziękować.
Może jeszcze informacje dla tych, którzy mają małą wyobraźnię, ile kosztuje takie wejście do lasu?
I... No, mandat ten, który straż leśna ma uprawnienia, i pracownicy leśni mają uprawnienie, to jest tylko 500 zł. Natomiast w przypadku takich jak gdyby rażących naruszeń, no to wiadomo, że uprawnienia strażników leśnych, oni tu mogą skierować te sprawy do inspekcji sanitarnej, czy wręcz zgłosić do policji. Wtedy te wiadomo, uprawnienia tutaj tych pozostałych służb są jak gdyby dużo większe i na pewno te kary byłyby wtedy bardziej dotkliwe.
Jak powiedziałem, ten zakaz obowiązuje na razie do 11 kwietnia. Jak pan sądzi, to decyzja będzie już niebawem, jeżeli chodzi o to, czy to będzie 11 kwietnia, czy późniejszy termin?
No wszystkie sygnały, jakie płyną ze strony rządu i które obserwujemy, mówią o tym, że w połowie kwietnia zostaną podjęte takie już decyzje jak gdyby rozstrzygające. Pewnie te analizy są prowadzone na bieżąco, jeśli chodzi o rozwój choroby. I wtedy będzie wiadomo, czy ta choroba rzeczywiście już osiągnęliśmy jakiś pułap i ona się stabilizuje, będzie się zmniejszała ilość zachorowań, czy ona dalej rośnie. Jeżeli będzie dalej rosła, to należy się spodziewać, że ten zakaz ten nie będzie dalej utrzymywany.
Dziękuję bardzo. Przypomnę, że naszym gościem był dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Zielonej Górze, Wojciech Grochala. Wszystkiego dobrego.
Bardzo serdecznie dziękuję Państwu. Życzę wszystkim Państwu dużo zdrowia i takiego jak do tej pory rozsądku, bo to, że się zachowujemy wspaniale i rozsądnie, to świadczy ta mapa, która się systematycznie pokazuje, że jeśli chodzi o ilość zachorowań w Polsce, to jeśli chodzi o nasze województwo, jest bardzo niska i niech tak pozostanie. Życzę Państwu dużo, dużo zdrowia. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Dołączam się do życzeń i wszystkiego dobrego i do usłyszenia. Krzysztof Bałk.
Co? Jak? I dlaczego? Porady na 103 i 106 FM.